korzystając z tego, że stoimy w takim ważnym miejscu dla Poznania, to jest plac Adama Mickiewicza po drugiej stronie ulicy, Poznański Zamek.
Taki wstęp można powiedzieć do samego towarzyskiego centerka, które się tam aż gdzieś dalej pod Plac Wolności ciągnęło. Te kąty to były mi doskonale znane, chociaż teraz trudno byłoby mi pewne detale poza tymi najstarszymi rozpoznać.
A pamięta pan czerwiec 56?
Tak, oczywiście. Pamiętam i dziwny to był czerwiec, ponieważ no, dzisiaj wiemy już dokładnie, co się tu działo. Natomiast wtedy, kiedy ja tu byłem, była jednak duża dezorientacja i ludzie nie bardzo zdawali sobie nawet zgrozy sytuacji. Tu dokładnie w centrum pamiętam, że myśmy głównie urzędowali i stąd nie zowąd pojawiały się czołgi, nie czołgi, ale ja nie trafiłem gdzieś na te najmocniejsze wydarzenia. Wiem, że później od razu szybko poszły wiadomości, co tam się dzieje pod komitetem. Pamiętam się doskonale, że następnego dnia ja wędrowałem jeszcze wtedy na sesję egzaminacyjną i wiem, że przechodząc koło terenu targów poznańskich, tam słychać było skądś strzały, nie wiem, gdzieś ze środka. No człowiek w ogóle nie bardzo wiedział do końca co, gdzie, jak. Nie było komunikacji, no nie było jakiejś łączności wtedy typu komórki, gdzie człowiek mógłby sobie o wszystkim od razu powiedzieć, gdzie co się dzieje. No był jakiś moment piekielnego niepokoju, natomiast mnie jakoś ominęły te główne wydarzenia.
W ogóle rok 56 to był dla pana przełomowy, jeżeli chodzi też o podejście władzy do jazzu. Pierwszy festiwal w Sopocie?
Nie. W zasadzie tym przełomem to był rok 54. To już wtedy zaczęło się coś w rodzaju odwilży, chociaż takie jeszcze niepewnej. Nie bardzo wiadomo, jak daleko można sobie będzie pozwolić i w którą stronę to jeszcze pójdzie. Jedni krzyczeli o większej wolności, drudzy krzyczeli, że tego trzeba w dalszym ciągu zakazać. Natomiast ten 56 to był wybuch i to się zbiegło tak rzeczywiście, że nastąpił ten pierwszy festiwal w Sopocie, aczkolwiek on był przygotowywany jeszcze przed poznańskimi wypadkami. Tym niemniej no, była to jakaś eksplozja, coś się zaczynało dziać, choć nie tak bardzo wolnościowo, no bo pamiętamy przecież mowę Cyrankiewicza, która raczej zapowiadała coś zupełnie innego, że to wszystko się cofnie z powrotem do stalinowskich czasów, ale na szczęście do tego nie doszło.
Krwawe zajścia w Poznaniu nie powstrzymają jednak, ani nie osłabią wysiłku partii i rządu zmierzającego do demokratyzacji naszego państwa.
Zostało zaakceptowane, przyjęte, zresztą nie tylko u nas, na całym świecie chyba już to jest traktowane jak jakiś dział kultury po prostu.
To zasługa pana pokolenia.
Czy ja wiem? Nie, ja bym się pod tym nie podpisywał, to już byli przed nami ludzie, którzy to zaczęli.
Ale chyba w Ameryce.
Nie u nas, Duduś, Matuszkiewicz, Trzaskowski, Komeda, to były te nazwiska, które jakoś to już wyprowadziły na sale filharmoniczne wtedy. Jeszcze nie powszechnie, jeszcze nie tak, żeby to było brane gdzieś tam pod uwagę w jakichś władzach, budżetach czy innych sprawach. W tej chwili to jest zupełnie normalne. Ach, jest.
Dobrze odpocząć przed koncertem?
No ja musiałem troszkę rzeczywiście nadrobić brak spania, przepraszam. Ach, jest. Znaczy przed koncertem, no, jeszcze mamy trochę czasu. Troszkę spokojniej się i pracuje i gra, jeśli powiedzmy jest ta noc i nie trzeba potem nigdzie jechać paruset kilometrów. Kalisz, czy ja wiem, jeśli chodzi o muzyczne sprawy, to niewiele miałem jakichś kaliskich specjalnych wrażeń, poza oczywiście tym, co człowiek sobie w domu próbował, bo tam nie było żadnego muzycznego środowiska większego, to znaczy środowiska interesującego się tym rodzajem muzyki. W dzieciństwie to w ogóle tylko i wyłącznie pianino, które miałem zawsze do dyspozycji i to było wszystko, tudzież jakieś płyty. A po wojnie to było radio, no przede wszystkim radio i to był chyba jedyny wyłączny kontakt ze światowym jazzem, aczkolwiek pierwsze jazzowe imprezy odbyły się jeszcze w latach 40. Zanim nastąpił 48 rok, czyli ten nacisk stalinizmu, to u nas wiele rzeczy się działo. Były i imprezy, które wędrowały po całej Polsce. To był Kazimierz Obremski z teatrem jazzowym, to był Zygmunt Karasiński, to się nazywało chyba 1000 taktów jazzu. Ale to były takie zupełnie wyrywkowe sytuacje. Później dopiero kontakt to nastąpił właśnie w Poznaniu. To znaczy, kiedy ja tu dobrnąłem, już miałem troszkę zapewnione przez kolegów pewne kontakty z chłopakami, którzy próbowali grać, którzy coś niecoś tylko wiedzieli o jazzie, bo to jednak były wtedy zupełnie nieustalone sprawy i bardzo wiele innych gatunków muzycznych wiązano z jazzem, zresztą między innymi dzięki Józiowi Stalinowi, który jak zabronił grać jazzu, to zabronił przy okazji grać i samby, i rumby, i wszelkiego rodzaju ludowej muzyki, czy południowoamerykańskiej, czy afrykańskiej. Dla niego wszystko, co trąciło jakimiś bębnami, to był jazz. I kiedy to się uwolniło, podobnie ludzie sądzili, że aha, będziemy mieli jazz, czyli będziemy mieli samby, będziemy mieli różne tego rodzaju rzeczy, czy nawet beginy i gdzieś tam trzeba to było wyprostować, a koneserów na ten temat to mieliśmy w Polsce bardzo mało. No przede wszystkim melomani i Duduś Matuszkiewicz, jedyni, którzy wiedzieli wtedy dokładnie, gdzie przebiega różnica między taneczną a jazzową muzyką. Więc im tu mamy bardzo wiele do zawdzięczenia, a cała sprawa już dokładnie się wyklarowała właśnie na pierwszym sobockim festiwalu, gdzie rzeczywiście nie dopuszczono żadnych poza jazzowymi zespołów. Dla mnie zmiany się liczyły, bo ja w ogóle wojnę spędziłem w Warszawie. Tak się złożyło, do Kalisza wróciliśmy dopiero w 1945 roku, także jak poznałem go dopiero, można powiedzieć, wtedy. I potem no, trzeba było pojechać po prostu na studia, czyli ja jeszcze nie byłem ukształtowany pod żadnym względem. Oczywiście mam związanych z Kaliszem 100 tysięcy wspomnień, ale to raczej nie muzycznych, ale to nie były jakieś sprawy, które by mnie w jakikolwiek sposób kształtowały, poza oczywiście no, tym, co daje szkoła, bo było, nie było szkoła, coś daje, a myśmy mieli nauczycieli znakomitych, pamiętam ich wspaniale i poza tym bardzo wiele różnych dziwnych, dzisiaj trudnych do wytłumaczenia przypadków, bo przecież bez przerwy gdzieś nam wyszukiwały władze między uczniami jakieś spiski, jakieś antypaństwowe organizacje, było wzywanie na UB, diabli wiedzą dokąd. Bywał, pamiętam, taki moment w gimnazjum jeszcze, gdzie było nas kilku kolegów grających na fortepianie i z reguły przy długiej przerwie tośmy tam gdzieś wchodzili do auli i każdy grał co potrafił, ale nic to szczególnego nie było, po pierwsze, po drugie w pewnym momencie mój brat był mi łaskaw wytłumaczyć, słuchaj, teraz byłoby lepiej, gdybyś jednak w tych przerwach tego nie grał. No bo to była oczywiście ta taneczna muzyka, która wchodziła w ramy muzyki zabronionej politycznie. Ja nie pytałem nawet co i jak, dlaczego. To takie były czasy, ludzie mieli jakiś zupełnie inny instynkt. Jeśli ktoś mówił, uważaj, tego teraz nie można, to nie pytał o powody, tylko po prostu starał się do tego stosować.
Gościmy dzisiaj w studiu radiowym Krzysztofa Trzcińskiego, który sekstetem komedy, tak się bowiem nazywa ten zespół muzyczny, bawił niedawno w Moskwie.
A czy to prawda, że komedę spotkał pan w pociągu?
Nie.
Panie Krzysztofie, może nam pan przede wszystkim powie, jak doszło do tego, że sekstet otrzymał nazwę sekstetu komedy?
Słowo komeda jest moim pseudonimem artystycznym, a ponieważ jest nas sześciu, to nazywamy się sekstetem. Aha,
może pan nam teraz opowie, jakie odniósł pan wrażenia ze swego pobytu na festiwalu w Moskwie?
Sądzę, że raczej muszę mówić pod kątem wrażeń muzycznych. Więc wielka
komedę po raz pierwszy w ogóle ja spotkałem w takiej kawiarni, po której nie ma dzisiaj ani śladu, ponieważ tam stoi w tej chwili właśnie Hotel Merkury. To było na rogu Jeżyckiej i Kaponiery w takim malutkim. Nie pamiętam, czy to się nazywało, albo się to nazywało As, albo się to nazywało Teatralna. I tam był też zwyczaj, że często przychodzili muzycy. Nie wiem dlaczego akurat w to miejsce, bo ja jeszcze wtedy nie byłem zorientowany w poznańskich relacjach. To było od razu na samym wstępie. Ale przychodzili, jeśli ktoś potrafił grać na fortepianie, to z reguły siadał tam sobie do pianinka i coś grał. No i z kim myśmy się tam wybrali, nawet nie potrafię powiedzieć. Oczywiście mnie pierwszego wciągnął w to wszystko Janek Zylber, który przyjechał na studia już 2 lata wcześniej, a on też był z Kalisza i zresztą z tego samego rocznika. Był chyba już wtedy Jurek Milian, też grający wyłącznie na fortepianie jeszcze. Był chłopak, z którym myśmy z kolei stworzyli pierwszy zespół nazwiskiem Staszek Burchard. Nie wiem, co się z nim później działo, bo jakoś nigdy już nie trafiłem na jego koleje losu. I w pewnym momencie przed Krzysio Komeda, który oczywiście znał już całe towarzystwo, przysiadł się do nas, coś tam zagrał wtedy i to był ten pierwszy moment, kiedy myśmy się w zasadzie poznali. Natomiast ten drugi to był rzeczywiście w pociągu, ale to już się znaliśmy. Już pamiętam, że to z kolei znów miało miejsce w Warszawie, gdzie grali melomani z Krzysiem Komedą przy fortepianie i kiedy się tam jakoś zobaczyliśmy nawzajem, okazało się, że i Krzysio i ja wracamy z powrotem tej nocy do Poznania, więc zabraliśmy się razem oczywiście i wtedy Krzysio roztoczył pierwsze plany sekstetu Komedy.
Reagują oni najbardziej właśnie na modern jazz, a z Dixielandem są jakoś, i z jazzem tradycyjnym w ogóle są jakoś trochę na bakier. Tak ja powiedzmy, nie mówię tylko o naszym zespole, tylko w ogóle o wszystkich zespołach grającym stylem modern.
Ale to miało miejsce dużo wcześniej, ten sekstet powstał w gruncie rzeczy chyba dopiero rok później.